The Bull's Eyes, grupa, która właśnie wydała swój drugi krążek, a na naszej antenie witam już Darka Łukasika. Cześć. Czy Dariusz jest z nami?
Dariusz jest z wami, z państwem. Cześć.
Połowa wszechstronnego duetu, najbardziej znany jesteś z gry na gitarze i śpiewu, chociaż wy się tam tymi instrumentami dosyć swobodnie posługujecie, przynajmniej w studio. 9 maja ukazał się wasz drugi album, zatytułowany Polish Sweethearts. To następca debiutu, The Best of The Bull's Eyes. Ten debiut, ten tytuł, to co najlepsze, był moim zdaniem kpiący. Teraz też trochę chyba żartujecie sami z siebie. Polish Sweethearts, polscy ukochani, w połączeniu z tą okładką, na której tak pozujecie, to pokazuje dystans, jaki macie do tego, co robicie. A może jednak są to jakieś pragnienia? Chcecie rozkochać sobie słuchaczy?
Jest to w tym tytule jakiś poprzednim. Chcieliśmy nadal trzymać się tego takiego lekkiego, swobodnego, ironicznego nurtu. Muzykę traktujemy jak najbardziej poważnie. To, co tworzymy, traktujemy poważnie, ale cała otoczka, uważam, w dzisiejszym świecie nie musi taka być. Mateusz tutaj podziela moje zdanie. Gdzie się da, po prostu lubimy puścić oczko słuchaczowi, zażartować czegoś i tak to jest. Dlatego Polish Sweethearts. Były inne propozycje, ale wygrało to z Platinum Collection i jeszcze kilkoma innymi takimi nawiązującymi stricte do debiutu The Best Of. Znaczy, pod The Best Of wydaje się często właśnie jakieś platynowe kolekcje, najlepsze zebrane.
Ultimate i tak dalej.
Tak. Też uznaliśmy, że mogłoby być śmieszne, ale może w przyszłości.
Ale tak jakoś wyszło, że ten nowy album to też w zasadzie The Best Of The Bull's Eyes, bo te ostatnie 4 lata, kiedy ten krążek powstawał, to właśnie czas, kiedy wydawaliście piosenki. Na naszej antenie zaprezentowaliśmy niemal wszystkie piosenki z nowego krążka, więc jest to jakieś The Best Of z ostatnich lat. To efekt tworzenia w czasach wszechobecnego streamingu, pojedynczych plików, defragmentyzacji niejako płyty jako takiej, czy też jakiś element waszego planu? Nagrywamy, wydajemy, jak się już uzbiera materiał na płytę, to dopiero wtedy wydamy. Bo większość artystów jednak wciąż myśli w inny sposób, czyli najpierw zbieramy materiał, potem nagrywamy, a dopiero potem wypuszczamy single. U was było chyba inaczej.
Nie wiem, czy większość artystów w ten sposób myśli. Na pewno większość labeli dużych pracuje i wydaje swoich artystów w zgodzie z taką strategią, jaką my obraliśmy. No niestety żyjemy w takich czasach, gdzie Spotify i inne media streamingowe promują nie że jakość, ale częstość, że im częstsze te wydania, tym łatwiej jest zostać zauważonym gdzieś tam przez edytorów playlist i tak dalej. Niestety jako artyści, którzy nie są turbo znani, musimy grać w tę grę i staramy się to robić, dlatego no tak, jest to też pewnego rodzaju the best of, podsumowanie jakiegoś etapu, ale chyba każda płyta każdego artysty to jest w jakimś sensie the best of z danego okresu, bo nie sądzę, żeby inni muzycy wydawali tylko to, co to wymyślili i tylko to, co stworzyli, tylko jest to w pewnym sensie wybrane i wymuskane te najlepsze smaczki.
Powiedziałeś, że gracie w tę grę, czyli grę w playlisty, to jakie są efekty tej gry? Jak możesz to teraz ocenić?
Właściwie to przy tym wydawnictwie było kilka małych sukcesów. Byliśmy na kilku dużych oficjalnych playlistach I'm on Fire, który wyszedł na tym albumie. Także wydaje mi się, że liczby pokazują, że to działa, a nam jest tak naprawdę wszystko jedno, bo i tak tworzymy cały czas, i tak nagrywamy cały czas, przygotowujemy się do koncertów najbliższych. No to ani ziemi, ani parzy po prostu. Jeśli tak ma wyglądać ten świat i świat streamingów, to nam to nie przeszkadza, to lecimy.
Według mojej oceny płyta brzmi lepiej i spójniej niż debiut. To w zasadzie zrozumiałe, bo jesteście przecież lepszymi muzykami niż te kilka lat temu. Coś jednak jeszcze może wpływać na taki mój odbiór Polish Sweethearts? Nie wiem, studio nagraniowe na przykład?
Studio nagraniowe nie. Cały czas są te same osoby zaangażowane w proces twórczy i w proces realizacyjny. Ale myślę, że na taki twój odbiór może wpływać to, że po prostu te utwory są biorę ze znacznie mniejszego kawałka naszego życia, bo The Best of the Bull's Eyes to jest dzieło prawie 10 lat tworzenia i na przestrzeni 10 lat ten nasz styl rodził się powoli, wykształcał się i to może stąd taki odbiór pierwszej płyty i taki odbiór drugiej. No druga po prostu to jest ostatni ostatnie dwa lata, myślę, takiego intensywnego zbierania pomysłów i próby złapania tego w całości.
Wspomnieliśmy już na antenie o tym waszym ironicznym podejściu do swojego wizerunku poniekąd. Wasze poczucie humoru obrazują tak zwane rolki w mediach społecznościowych. Świetna jest ta, gdzie przedstawiacie sposób, w jaki powstaje wasz repertuar. To chyba ty przystawiasz do ucha Mateusza telefon i wprost niejako do jego mózgu ładujesz Arctic Monkeys, The Black Keys, Black Sabbath, Imagine Dragons. No na zespół Slipknot Mati się nie zdecydował, bo twierdzi, że to za mocne. To wasz komentarz do tego szufladkowania waszej muzyki przez innych?
To jest bardziej próba złapania uwagi dzisiejszego odbiorcy mediów społecznościowych, ale myślę, że bardziej po prostu my przez to, że zawsze lubiliśmy jakieś takie właśnie stare komedie, taką klasykę w sumie, Tenacious D, Peak of Destiny, nie wiem czy kojarzysz, czy na przykład, jeszcze razem z Mateuszem często oglądaliśmy gdzieś tam w trasie na telefonach Nagą Broń, komedię z Leslie Nielsenem, no to poczucie humoru to jest po prostu kwintesencja tego, co nas bawi i stwierdziliśmy, że po prostu spróbujemy interpretować świat, który nas otacza i też przedstawiać go w taki zabawny sposób. Także tam nie ma tam głębszego przesłania, to jest po prostu żart dla żartów. For the lows, jak to mówi amerykańska młodzież.
Wszyscy te filmy, które wymieniłeś, chyba kojarzymy. Nie wymieniliście wśród tych inspiracji zespołu The White Stripes, też duetu, co mnie zaskoczyło nieco.
Od White Stripesów się zaczęło. White Stripes i The Black Keys to są takie zespoły, które Mateusz mi przedstawił na początku naszej muzycznej drogi. Dla niego to była wielka inspiracja. Myślę, że White Stripes na pewno pod kątem też imidżu i tego, że da się robić dobrą muzykę we dwójkę, to są na pewno ważne zespoły, ale chyba za bardzo odbiegliśmy już pod kątem produkcyjnym i takim twórczym od tego, żeby White Stripes jakoś na bieżąco nas inspirowało w takim stopniu, jak te zespoły, które chociażby starałem się Matiemu wrzucić do głowy przez telefon.
To na pewno pod względem brzmieniowym, kompozycyjnym The White Stripes są w zupełnie innym miejscu, ale ja nawiązuję do nich, bo w tych materiałach promocyjnych na okładce używacie barw przypisanych między innymi właśnie do tego amerykańskiego duetu. Biały, czarny, czerwony. Od początku z wami.
Akurat inspiracją było coś innego, bo chcieliśmy nawiązać tą okładką do króla rock'n'rolla, czyli do Elvisa. On miał kiedyś takie wydawnictwo. Nie pamiętam właśnie dokładnie, czy to był koncert jakiś transmitowany. Miał za sobą wielki neon Elvis, był w białym garniturze z czerwonymi akcentami. Także tutaj White Stripes nie mają znaku zastrzeżonego do tego zestawu kolorystycznego. Także tak.
Kolejny zabawny filmik, jaki znalazłem w waszych mediach społecznościowych, to ten, w którym rzekomo odmówiono wam udziału w polskich eliminacjach do Eurowizji. Tam piszecie mail z zapytaniem dlaczego, no i zwrotna odpowiedź płynąca z telewizji polskiej jest taka, że po prostu się nie zgłosiliście. Ja pomyślałem w sumie dlaczego.
Myślę, że z czuciem do bluza jest to, nie wiem co moglibyśmy zaproponować na Eurowizji. Kiedyś gdzieś ktoś skomentował pod Mateusza twórczością TikTokową, że jego utwór Piesek uszy łapki to jest idealny kandydat na Eurowizję. Ja się z tym absolutnie zgadzam. I najprędzej to moglibyśmy zgłosić, ja bym tam chętnie solóweczkę zagrał, ale no nie wiem właściwie, czemu się nie zgłosiliśmy. To jest dobre pytanie. Widocznie za bardzo nas pochłonęło tworzenie płyty.
Kolejna szansa za rok. Pomówmy jeszcze o tych rolkach, w których prym wiedzie Mateusz ujawnia swój talent aktorski. Znacie się tak dobrze, że pewnie nie było to dla ciebie zaskoczeniem.
No Mateusz okazał się aktorskim zwierzakiem, że tak powiem. No nie, dla mnie to nie było zaskoczeniem. Zawsze był taką osobą, która skupiała na sobie uwagę grupy, zawsze opowiadał najlepsze żarty. Także tak, no to jest naturalna konsekwencja po prostu jego talentu.
To czekamy na kolejne produkcje pod szyldem The Bullseyes. A teraz pomówmy o tej niezależności, bo wy wciąż kroczycie taką niezależną ścieżką. Nie stoi za wami żadna korporacyjna machina promocyjna. Jesteście pewni tej drogi cały czas? Nie lepiej pójść na skróty? Nie myśleliście o tym?
Myśleliśmy, ale wyszło nam z tego, że to nie byłyby skróty tak naprawdę. I wolimy, przez to, że mamy przyjaciół ze sobą, dzięki którym to wszystko wydawanie samych siebie jest możliwe, to myślę, że to jest najlepsza możliwa droga dla każdego małego artysty, żeby... Nie wiem, czy to powinienem mówić, ale... Bo to są piękne marzenia, bycie podpisanym przez duży label, ale to niekoniecznie w takim maratonie, jakim jest tworzenie muzyki, zawsze jest najlepszą opcją. Czasami po prostu, szczególnie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w czasach social mediów, virali TikTokowych, myślę, że tutaj bardziej bym się skupił po prostu na jakimś takim eksponowaniu swojej twórczości, a niekoniecznie na zdobyciu kontraktu za wszelką cenę.
No tak, viral na TikToku może zadziałać lepiej niż niejedna potężna korporacja. Ten aspekt niezależności też, można powiedzieć, jest podkreślany przy nagrywaniu płyty czy przy miksowaniu, bo ponownie skorzystaliście z usług Studia 57 z waszego rodzinnego Leszna. Nie szukaliście jakichś modnych autorów miksów i producentów?
Właściwie za mastering jest odpowiedzialna bardzo znana i szanowana osobistość, pan Marcin Schweitzer. No tak, nagrania, w sumie większość nagrań też została poczyniona u nas, u Mateusza w domu. Też jakby Mateusz przez to, że jest perkusistą, musiał zaadaptować strych, jak to bywa w takich przypadkach, a podstawić mikrofony pod to już nie jest aż taki wyczyn. No tak, ale Marcin Samarzewski, on jest zresztą naszym bliskim przyjacielem i też współtwórcą większości utworów. On nam mówi, co wyrzucić i zadaje niewygodne pytania w stylu, ale czy ten utwór jest wart tego, żeby go nagrać, wydać, wiecie, zainwestować? On zadaje te pytania i ja jestem bardzo wdzięczny temu, że akurat możemy z nim pracować i po prostu będziemy to robić. O.
To teraz zadam pytanie o Olsztyn. Graliście tu dwa razy, oba koncerty odbyły się w 2022 roku. No cóż, tłumów nie było. Zniechęciliście się do Olsztyna?
Nie, absolutnie nie. Absolutnie się nie zniechęciliśmy. Olsztyn jest w ogóle jednym z naszych ulubionych miast, nie tylko do grania, ale też do bycia, ze względu na przepiękną przyrodę oczywiście. Myślę, że do Olsztyna wrócimy. Tłumów nie było. No, akurat 2022, no jako, że zaczynamy dopiero taką ekspansję koncertową, no to na tym początkowym etapie jeszcze tak było, że czasem się przegrywało po prostu z kiepską pogodą.
No i z taką jednak atmosferą postpandemiczną jeszcze w tamtym roku trzeba było się mierzyć. Na koniec zadam pytanie o te plany, zanim Olsztyn, jakieś pewnie inne miasta, festiwale. Co możesz zdradzić, gdzie was jeszcze usłyszymy i może jakie single jeszcze się pojawią, jeżeli w ogóle mogą się jeszcze jakieś pojawić z tej płyty?
Nad nowymi rzeczami pracujemy, a co do naszych najbliższych planów, to latem gramy nie za dużo festiwali. Chyba gramy w Poznaniu 6 czerwca, także tam zapraszam, to jest nasz najbliższy koncert. Wstęp jest wolny, nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy miałby w planach się wybrać do Wielkopolski, ale zapraszam tak czy tak. A na jesień szykujemy coś interesującego, ponieważ w zeszłym roku wpadliśmy na pomysł, żeby jakoś bardziej połączyć te właśnie, tak jak powiedziałeś, aktorski talent Mateusza i naszą muzykę i to, że lubimy żarty i że lubimy autoironię, to szykujemy, roboczo nazwaliśmy operą rockową, ale to nie będzie opera rockowa, to będzie bardziej jak taka przygoda rockowa. Będzie to seria koncertów, która będzie miała zarys fabularny, ale oprawiony naszą muzyką, naszymi żartami i będzie to coś na tyle interesującego i innego od właśnie tego typu przedstawień, że bardzo serdecznie na to zapraszam, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby dać nam follow na social mediach, bo tam będziemy wszystko komunikować. Także jesień jest pod szyldem większych koncertów.
Brzmi interesująco, będziemy przedstawiali to na bieżąco słuchaczom i mam nadzieję do zobaczenia w Olsztynie.
Jak najbardziej. Dziękuję bardzo.